Bogusław Wołoszański. Tajna wojna Hitlera. Taśma piąta. Ścieżka pierwsza. Właściwie wszystko było w porządku. Pop, zawiadomiony wcześniej przez partyzantów, miał na niego czekać w kolejce po chleb przed piekarnią niedaleko cerkwi. Gdy się spotkali, przekazał Kamińskiemu adres, pod którym mógł znaleźć bezpieczne schronienie na kilka dni. Ruszył tam z dziwnym przeczuciem, że sprawy nie biegną dobrze. Co prawda nie znajdował niczego podejrzanego w zachowaniu popa, ale natura szpiega ostrzegała go. Wszedł przez bramę na wielkie podwórko czynszowej kamienicy o brudnych, popękanych ścianach. Skierował się do bocznej klatki i zaczął się wspinać po stromych, drewnianych schodach na trzecie piętro. Śmierdziało szarym mydłem, którym ktoś wyszorował drewniane stopnie, kiszoną kapustą i wilgocią piwnicy. Co było w tym niepokojącego? Zatrzymał się na półpiętrze, ciężko oddychając. Serce powoli uspokoiło się, więc ruszył na górę. Cisza. W tej trzypiętrowej kamienicy panowała całkowita cisza. Spojrzał na dół, szukając drogi ucieczki. To nie było możliwe. Gdyby nagle zawrócił, zaalarmowałby gestapowców zaczajonych zapewne za drzwiami mieszkań, które minął na parterze, i schwytaliby go, zanim by dobiegł do wyjścia. Pozostało tylko iść do góry. Liczył na to, że ci, którzy przygotowali zasadzkę, popełnili błąd, nie przewidując, że może tak szybko zorientować się w niebezpieczeństwie, i nie odcięli mu drogi ucieczki na dach. Pozostało dojść na trzecie piętro, tam spróbować dostać się na strych i dalej uciekać po dachach. Uspokoił się i żwawiej ruszył po stromych schodach. Na trzecim piętrze odszukał drzwi z numerem 14. Od tej chwili wszystko zależało od tego, czy będzie działał wystarczająco szybko. Minął drzwi i skierował się w stronę ciemnego korytarza, w końcu którego, jak się spodziewał, powinno być wejście na strych. W dalszym ciągu panowała cisza. Jeszcze nie zorientowali się, że próbuje uciec. Doszedł do drzwi prowadzących na strych. Wymacał klamkę i nacisnął ją, ale drzwi nie puściły. Poniżej wyczuł skobel, przy którym zwisała masywna kłódka. Czego tak pilnuje? Pomyślał z wściekłością o człowieku, który założył kłódkę. Drzwi chybotały się, a przez luźne deski przeciskało się światło. Natarł na nie ramieniem. Mógł tylko liczyć, że uda mu się wysadzić je z zawiasów i zdążyć dopaść wyjścia na dach. Za plecami usłyszał, że otwierają się drzwi mieszkania pod numerem 14. Uderzył mocniej, ale skobel nie puszczał. Był za słaby, żeby sforsować to zamknięcie. Odwrócił się. W świetle korytarza dostrzegł kilka sylwetek. To byli gestapowcy. Wyciągnął z zapaska pistolet i strzelił w ich stronę, nie celując. Rozpierzchli się po zakamarkach korytarza. Nie krzyczeli, nie wzywali posiłków, nie strzelali. Zrozumiał, że to oni założyli kłódkę, aby odciąć mu drogę. Musieli sprawdzić, czy zamknięcie jest wystarczająco mocne. Osunął się i usiadł w kucki pod drzwiami. Raz w życiu przeszedł piekło katowni, drugi raz tego nie przeżyje. Włożył lufę pistoletu w usta i pociągnął za spust. Ze 140 doświadczonych NKWD-stów, których zwolniono z więzień i łagrów i przerzucono na tyły frontu, aby tam organizowali partyzantkę lub siatki szpiegowskie, niewielu przeżyło. Dmitrij Miedwiediew, którego Kamiński widział na lotnisku, miał szczęście. Powrócił do Moskwy po wykonaniu zadania i otrzymał order Czerwonego Sztandaru. Partia mu wybaczyła. Na początku 1942 roku sytuacja na froncie zdawała się wskazywać, że Niemcy nie potrafią zapobiec odrodzeniu radzieckiej potęgi. Armia Czerwona w cudowny sposób odzyskiwała siły po straszliwych klęskach lata i jesieni 1941 roku. Jej liczebność, która na początku 1942 roku wynosiła 2 300 000 żołnierzy, już w maju tego roku przekroczyła 5 milionów i w dalszym ciągu rosła pomimo wielkich strat, jakie wciąż Rosjanie ponosili w walkach z Niemcami. Udział produkcji zakładów przemysłu wojennego działających za Uralem wzrósł z 18,5% w czerwcu 1941 roku do 76% w czerwcu 1942. Produkcja przemysłowa, która gwałtownie spadła w drugiej połowie 1941 roku, z początkiem nowego roku zaczęła szybko piąć się do góry. A co najważniejsze, przemysł radziecki, wykorzystując frontowe doświadczenia, rozpoczynał masową produkcję nowoczesnych typów broni. Jednak było jeszcze za wcześnie, aby Armia Czerwona była zdolna pokonać Wehrmacht, który czerpał swoją potęgę z zasobów i zakładów przemysłowych niemalże całej Europy. Dlatego po wielkim zimowym zrywie wojska radzieckie znowu zaczęły ponosić klęski. W czasie marcowych walk na Krymie w ciągu 3 dni straciły 130 czołgów i choć kontynuowały walkę, nie mogły odrzucić niemieckich dywizji, które wzmocnione w maju zdobyły Sewastopol i opanowały cały półwysep. W tym miesiącu pod Charkowem Niemcy odnieśli wielkie zwycięstwo, biorąc 214 tysięcy jeńców, zdobywając 1200 czołgów i 2000 dział kosztem 20 tysięcy zabitych własnych żołnierzy. Wehrmacht rozpoczynał nową, wielką ofensywę na południe Związku Radzieckiego. 5 kwietnia 1942 roku Hitler podpisał dyrektywę nr 41, stanowiącą, że Moskwa i Leningrad przestały być pierwszoplanowymi celami działań wojsk niemieckich, a główny wysiłek należy skoncentrować na zdobyciu radzieckich źródeł ropy naftowej. Bez wątpienia realizacja tego planu miała ogromne znaczenie dla niemieckiej gospodarki wojennej. W połowie 1942 roku wojska niemieckie walczące na froncie wschodnim liczyły 5 388 tysięcy żołnierzy, 3164 czołgi i działa pancerne, 2815 samolotów bojowych i 51 164 działa i moździerze. Dla żołnierzy trzeba było wyprodukować i dostarczyć każdego dnia 16 972 tony żywności. Napełnienie zbiorników czołgów i dział samobieżnych wymagało dowiezienia każdego dnia około 1,5 miliona litrów benzyny, a ta ilość pozwalała niemieckim pojazdom przejechać tylko około 200 kilometrów. Aby ułatwić i przyspieszyć dostawy paliwa, opracowano specjalne przyczepy samochodowe, na które na bocznicach kolejowych wjeżdżały wagony cysterny, aby ciągnięte przez ciężarówki dotrzeć do miejsc, gdzie pompowano z nich paliwo wprost do baków czołgów czy samolotów. Jednakże największym problemem były ogromnie wydłużone linie komunikacyjne łączące oddziały Wehrmachtu z zapleczem w Polsce i zachodniej części Związku Radzieckiego, a tam działali partyzanci. Niemal wszystkie oddziały powstające na tyłach frontu podlegały Centralnemu Sztabowi Ruchu Partyzanckiego. Do dzisiaj nie ma wiarygodnych danych na temat liczebności efektów walk oddziałów partyzanckich. Partii Komunistycznej zależało, aby liczby te były wyolbrzymione, co miało dowodzić jedności narodów Związku Radzieckiego i ich powszechnego poparcia dla Moskwy. Rosjanom z pomocą przychodził klimat i ziemia. Na południu, gdzie szły niemieckie armie, rozciągały się ogromne pola słoneczników i kukurydzy, nadzwyczaj niebezpieczne dla niemieckiej piechoty i czołgów, które mogły wjechać wprost pod lufy radzieckich dział i różnic przeciwpancernych, doskonale zamaskowanych w wysokich łodygach, niewidocznych z powietrza. Samobójcza determinacja, z jaką walczyli radzieccy żołnierze, tam znajdowała najlepsze warunki. Związkami granatów mogli podczołgiwać się pod koła niemieckich pojazdów pancernych i niszczyć je. W lecie żar dochodził do 50 stopni Celsjusza. burze piaskowe, spiekota, pożary stepów, gruntowe drogi, na których kolumny pojazdów ginęły w tumanach pyłu wzbijanego przez koła i gąsienice, brak wody. To wszystko stanowiło ogromny problem dla wojsk niemieckich. A najgorsze miało przyjść w zimie, gdyż w tych rejonach temperatura spadała do 40 stopni poniżej zera. A jak groźnym wrogiem dla zmechanizowanych armii może być mróz, Niemcy przekonali się poprzedniej zimy. Jednak w lecie 1942 roku wydawało się, że sytuacja na Wielkim Froncie, jaki przeciął Związek Radziecki z północy na południe, nie dawała Niemcom powodów do niepokoju. SS Standartenführer Walter Schellenberg wstał z fotela w tylnej części kadłuba czterosilnikowego Kondora, przystosowanego do roli samolotu kurierskiego Reichsführera SS. Któż to był ten Walter Schellenberg? Był szefem wywiadu Sicherheitsdienst SD, czyli Służby Bezpieczeństwa SS. Był członkiem partii nazistowskiej, gdzie pracował w głównej kwaterze w Berlinie, zajął się sprawami kontrwywiadu. Był odznaczony krzyżem żelaznym, wręczonym mu osobiście przez Hitlera, za porwanie dwóch agentów brytyjskich z holenderskiego miasteczka. Wraz z nadzorem nad dawnym wydziałem Abwehry, kontrwywiadu, oraz nad powstałym w strukturze Wehrmachtu oddziałem wywiadu Fremde Heere Ost, oznaczało podporządkowanie Schellenbergowi całego wywiadu. Wydany aliantom, był świadkiem na procesie norymberskim. W styczniu 1948 skazany przez sąd wojskowy na 6 lat więzienia. Wyszedł na wolność w 1951 roku. Nieprzyjemne wibracje kadłuba i huk silników stały się dokuczliwe już w kilkadziesiąt minut po starcie z warszawskiego lotniska, a przed nimi było jeszcze wiele godzin lotu. Schellenberg rozprostował ramiona i chwytając się oparć foteli, niepewnym krokiem ruszył w stronę kabiny pilota, skąd mógł lepiej oglądać ziemię. Lecieli do Żytomierza na Ukrainie, dokąd wzywał go szef Heinrich Himmler. Aż wierzyć się nie chce, że nasze wojska zaszły tak daleko. Rudi Betz, pilot, zdjął słuchawki i zwrócił się w stronę wchodzącego Schellenberga. Lecieli na wysokości około 3000 metrów i mogli wyraźnie widzieć ślady wojny, jakie pozostały na ziemi. Wioski widma, które wyglądały jak rozpostarte na ziemi ciemnobrunatne szmaty, nad którymi sterczały tylko kuchenne kominy, pojawiały się nagle na zielonej płaszczyźnie pól między wąskimi pasemkami dróg. Często obok nich ciągnęły się długie połacie ziemi osmalonej pożarem, upstrzonej maleńkimi żółtymi kółkami, jakie tworzył piasek wyrwany wybuchami pocisków. Widać było wraki czołgów i samochodów, pozostałości zaciętych walk. Nagle te widoki uciekały w tył, ustępując monotonii pól. Lecimy z prędkością 280 km na godzinę, a oni posuwali się 20-30 km na dobę. Boec miał na myśli niemieckie wojska. Gdy się patrzy na tę ziemię z samolotu, można zrozumieć, czego dokonali nasi żołnierze. Dla mieszkańca zachodniej Europy, który lecąc nad nią samolotem, co chwilę dostrzegał na dole wsie, drogi, mosty, linie kolejowe, miasta, ta ukraińska pustka była niepojęta. Wydawało się, że samolot zawisł w miejscu między błękitem nieba i sięgającą w nieskończoność ziemią. Armie niemieckie posuwające się na południe w stronę Kaukazu na lewym skrzydle miały Stalingrad. Hitler początkowo lekceważył znaczenie tego miasta. Dyrektywa z 5 kwietnia mówiła jedynie o próbie zdobycia miasta lub poddania go oddziaływaniu ciężkiej artylerii w celu uniemożliwienia wojskom radzieckim wykorzystania Stalingradu jako zaplecza do swoich operacji. Dopiero 18 lipca Führer zdecydował się rzucić wojska na podbój tego miasta. Był to bardzo ważny ośrodek przemysłowy. Tamtejsza fabryka traktorów w 1941 roku i w pierwszej połowie 1942 była największym producentem czołgów T-34, podstawowych wozów bojowych radzieckich związków pancernych. W czasie trwania całej wojny wyprodukowano tam 3000 tych czołgów. Stalingradzka Stocznia Rzeczna dostarczała części do T-34, a ponadto produkowała sprzęt przeprawowy i okręty rzeczne. Huta Krasny jak Tiabr wytwarzała płyty pancerne, kadłuby i wieże do czołgów. Fabryka Barikady produkowała uzbrojenie strzeleckie do czołgów i amunicję. Ponadto Stalingrad miał ogromne znaczenie jako węzeł przemysłowy. Według ocen niemieckich w tym mieście przeładowywano rocznie 10 milionów ton ropy z pól Kaukazu. Po zimowym kryzysie Hitler zaczynał bardziej optymistycznie patrzeć w przyszłość. Zaopatrzenie poprawiało się, co było bezpośrednim wynikiem objęcia urzędu ministra do spraw uzbrojenia i amunicji przez Alberta Speera, uzdolnionego architekta i genialnego organizatora produkcji zbrojeniowej, która pod jego rządami w ciągu paru miesięcy od lutego do lipca 1942 roku wzrosła o ponad połowę. W maju 1945 roku Speer został aresztowany przez żołnierzy brytyjskich we Flensburgu i stanął przed Międzynarodowym Trybunałem Wojskowym w Norymberdze. Został skazany na 20 lat więzienia. 22 lipca dwa niemieckie zgrupowania z 6 Armii dowodzonej przez generała Friedricha Paulusa uderzyły z zamiarem przełamania obrony radzieckiej na łuku Donu i opanowania z marszu Stalingradu. Rosjanie stawiali desperacki opór, ale mimo to Niemcy zdobyli miasto Niżne-Czirska i zagrozili Stalingradowi od południowego zachodu. Dowództwo niemieckie zdecydowało się wzmóc napór na miasto i 30 lipca skierowało do natarcia od południa 4. Armię Pancerną generała Hermana Hotta. W chwili otrzymania rozkazu czołgi znajdowały się w odległości około 150 km na zachód i wejście do boju zajęło im trochę czasu, co umożliwiło Armii Czerwonej zorganizowanie obrony na zagrożonym odcinku. 5 sierpnia niemieckie kolumny pancerne stanęły zatrzymane przez wojska radzieckie. 23 sierpnia generał Paulus ponowił natarcie, uderzając na północ od Stalingradu. Jego oddziały sforsowały Don w rejonie Wiertaczy i wyszły nad Wołgę. Los Stalingradu wydawał się przesądzony. O której będziemy na miejscu? Schellenberga znużyło wpatrywanie się w ukraińską pustkę i postanowił wrócić na miejsce. Za 3 godziny zdąży pan jeszcze wypić kawę. Betz odwrócił się i skupił uwagę na sterach. Schellenberg ruszył wąskim przejściem między fotelami do swojego miejsca w kabinie. Postanowił zdrzemnąć się przed przybyciem do Żytomierza, gdzie Heinrich Himmler urządził swoją siedzibę. Do tego celu zarekwirowano budynek szkoły wojskowej pod miastem. W ciągu paru dni zainstalowano aparaty radiowe i telegraficzne, za pomocą których Reichsführer mógł łączyć się ze wszystkimi ośrodkami w Europie. Szybko też wybudowano betonową drogę do lasu pod Winnicą, gdzie znajdowała się nowa kwatera Adolfa Hitlera – Werwolf. W potężnie opancerzonym samochodzie Himmler dojeżdżał tam na konferencję z Führerem, aby składać sprawozdanie z przebiegu przygotowań do realizacji wielkiego zadania Generalplan Ost – planu eksploatacji podbitych ziem słowiańskich. Opracował go i zyskał dla niego akceptację Hitlera, prawdopodobnie w połowie 1941 roku. Plan ten przewidywał wysiedlenie ze zdobytych ziem Polski i Związku Radzieckiego na Syberię około 31 milionów ludzi, których miejsca mieli zająć osadnicy z Niemiec. Im służyłoby około 14 milionów tubylców, tylko w tym celu utrzymywanych przy życiu. Oczywiście operacja wysiedlania i likwidacji ludności musiałaby trwać przez 20-30 lat. Hitler zaś żądał: gigantyczna przestrzeń musi być jak najszybciej spacyfikowana. Najlepiej można to osiągnąć, rozstrzeliwując każdego, kto nawet na nas krzywo spojrzy. Trzeba było jak najszybciej zlikwidować wszelkie próby tworzenia ruchu oporu, steroryzować ludność i zmusić ją do pracy dla niemieckiego wojska. Wehrmacht, posuwający się setki kilometrów na wschód, nie powinien liczyć na dostawy z Niemiec i generalnej guberni, lecz powinien jak najwięcej zyskiwać na miejscu, nawet jeżeli to oznaczałoby głód dla miejscowej ludności. Himmler sięgnął po straszne oddziały Einsatzgruppen, czyli grupy operacyjne Policji Bezpieczeństwa, SIPO, i Służby Bezpieczeństwa, SD, utworzone w lipcu 1939 roku przez Reinharda Heydricha. We wrześniu w Polsce działało 6 takich grup przydzielonych do armii Wehrmachtu. Grupy te posuwały się tuż za wojskiem. Działały w Polsce w 1939 roku, gdzie od 1 września dokonywały aresztowań i likwidowały ludzi, których nazwiska widniały na sporządzonych jeszcze przed wybuchem wojny listach proskrypcyjnych. Rekwirowały sprzęt i żywność. Były to tylko próby przed wielką akcją, jaką Einsatzgruppen miały przeprowadzić na ziemiach Związku Radzieckiego zajmowanych przez Wehrmacht. Na ich potrzeby utworzono ośrodek szkoleniowy w Precz nad Łabą, gdzie pod kierownictwem SS-Brigadenführera Bruna Streckenbacha, dowódcy pierwszej Einsatzgruppe z września 1939 roku, 120 SS-manów przekazywało członkom nowych oddziałów swoje doświadczenia, jak organizować transport ofiar na miejsce egzekucji, jak zapobiegać panice wśród skazańców i pozbawiać życia, by nie było kłopotów z rannymi, których dobijanie opóźniało wykonanie zadania. 22 czerwca 1941 roku przeszkoleni ruszyli do akcji, posuwając się tuż za oddziałami Wehrmachtu i korzystając z ich pomocy. 10 października 1941 generał Walter von Reichenau, dowódca 6 Armii, wydał rozkaz, który Hitler określił jako wspaniały. Na wschodzie żołnierz jest nie tylko wojownikiem w rozumieniu zasad sztuki wojennej, ale także nosicielem nieubłaganej narodowej idei i mścicielem wszystkich bestialstw popełnionych na Niemcach i ich rasowych braciach. Dlatego żołnierz musi wykazać pełne zrozumienie potrzeby srogiej, ale usprawiedliwionej pokuty żydowskich podludzi. Dodatkowym celem jest zduszenie w zarodku oporu na tyłach wojsk, który, jak wskazuje doświadczenie, zawsze był dziełem Żydów. Walter von Reichenau, feldmarszałek niemiecki, 1 grudnia został dowódcą grupy armii Południe, nie zdołał utrzymać frontu. Zmarł 17 stycznia 1942 w czasie lotu do Niemiec po udarze mózgu. W ten sposób Wehrmacht i SS połączyły się w najbardziej krwawym terrorze, jaki poznała ludzkość w czasie trwania tej cywilizacji. Mój majster i ja podeszliśmy do dołów, zeznawał przed sądem w Norymberdze Hermann Grebe, szef jednej z niemieckich firm na Ukrainie, który znalazł się na miejscu likwidacji 5000 Żydów w Dubnie. Ludzie, którzy wysiadali z ciężarówek, mężczyźni, kobiety i dzieci w różnym wieku, musieli rozebrać się na rozkaz SS-mana, który chodził z pejczem. Musieli położyć swoje ubrania we wskazanych miejscach. Oddzielnie buty, wierzchnie okrycia i bieliznę. Widziałem 100 z butów, 800, 1000 par, wielkie sterty bielizny i ubrań. Bez krzyku czy płaczu ludzie rozbierali się, grupowali się rodzinami, całowali, żegnali się i czekali na znak innego SS-mana stojącego w pobliżu dołu, także z pejczem w dłoni. W czasie 15 minut, jakie spędziłem w pobliżu Nie słyszałem błagania o litość. Stara kobieta ze śnieżno-białymi włosami trzymała w ramionach jednoroczne dziecko, śpiewając i pieszcząc je. Dziecko gwarzyło zadowolone. Rodzice patrzyli na to ze łzami w oczach. Ojciec trzymał za rękę 10-letniego chłopca i mówił cicho. Chłopiec usiłował zatrzymać łzy. Ojciec wskazywał na niebo, potrząsał głową i tłumaczył coś chłopcu. W tym momencie esesman stojący na brzegu dołu krzyknął coś do towarzysza. Ten odliczył 20 osób i poinstruował, że mają iść za nasyp. Pamiętam dobrze dziewczynę smukłą, z czarnymi włosami, która przechodząc obok mnie wskazała na siebie palcem i powiedziała: mam 23 lata. Poszedłem za nasyp i zobaczyłem straszliwy grób. Ciała były ułożone jedne na drugich, tak że tylko głowy były widoczne. Niemalże wszystkie zwłoki miały krew na ramionach płynącą z głów. Niektórzy jeszcze się ruszali, podnosili ręce i głowy, aby pokazać, że żyją. Dół był zapełniony w 2/3. Oceniałem, że było tam około 1000 ludzi. Spojrzałem na żołnierza, który strzelał. To był esesman. Siedział na brzegu dołu i machał nogami. Na kolanach trzymał pistolet maszynowy i palił papierosa. Ludzie zupełnie nadzy schodzili do dołu i depcząc po głowach trupów i rannych stawali w miejscu wskazanym przez esesmana. Potem kładli się. Niektórzy cicho rozmawiali z rannymi, przy jakich wypadło im leżeć. Usłyszałem serię strzałów. Spojrzałem do dołu i zobaczyłem ciała drgające i leżące bez ruchu na ludzkiej stercie. Krew ciekła z ich głów. Następna grupa zbliżała się powoli. Schodzili do dołu i układali się na ciałach ofiar. W lipcu 1941 roku Grebe dotarł do Równego, gdzie trwała egzekucja 5000 Żydów z getta. Do 1944 roku Niemcy zamordowali w Równem 100 tysięcy mieszkańców miasta, w tym 28 tysięcy Żydów. Widziałem dziecko, nie miało więcej niż rok, leżące z rozłupaną czaszką na rogu domu. Krew i mózg były rozbryzgane na ścianie i ziemi dookoła dziecka, ubranego tylko w koszulę. Dowódca oddziału SS Sturmbannführer Putz przechadzał się, obserwując kolumnę 80-100 Żydów. Miał w ręku gruby pejcz. Przed Heinrichem Himmlerem, zadowolonym z przebiegu oczyszczania zdobywanych ziem, pojawiał się nowy problem. Stało się to w Mińsku, gdzie przybył, aby przyglądać się egzekucji prowadzonej przez oddział Einsatzgruppe. Jedna z kobiet, wciąż żywa, gdy zakopywano masowy grób, krzyczała i rozgarniała ziemię. Himmler nie wytrzymał już tego widoku. Pobladły, zakrył twarz chusteczką i odszedł na bok. Później żałował tej słabości i wyrzucał sobie: zachowałem się jak intelektualista. Stał przy nim SS-Obergruppenführer Erich von dem Bach-Zelewski. Objął Himmlera, chwiejącego się na nogach, i powiedział: proszę spojrzeć w oczy tych mężczyzn, wskazał na SS-manów wykonujących egzekucję. Jak są wstrząśnięci. Ci mężczyźni są wykończeni na całe życie. Jakich następców tu szkolimy? Neurotyków lub zboczyńców? Himmler zapamiętał tę uwagę. Żołnierze rozbijający głowy dzieci, strzelający do nagich kobiet, spychający ziemię na żyjących ludzi, mogli w przyszłości zagrażać niemieckiemu społeczeństwu. Po powrocie z wojny do swoich miast mogli stać się mordercami, zboczyńcami, nieprzydatnymi dla narodu. Po powrocie do Berlina wezwał do siebie doktora Beckera, zaufanego inżyniera, któremu polecił rozważenie możliwości zmechanizowania likwidacji Żydów. Doktor Becker szybko przedstawił projekt. Specjalna ciężarówka z zabudowaną skrzynią do której podłącza się rurę wydechową. Tajna wojna Hitlera. Taśma piąta. Koniec ścieżki pierwszej.